Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję.
Jest wtorek, 25 maja, a to jest podcast Energia do zmiany. Dziś będę rozmawiał z Robertem Tomaszewskim i Dominikiem Brudackim o decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia węgla brunatnego w należącej do PGE kopalni Turów w Bogatyni. Naszą rozmowę rozpoczęliśmy w piątkowym podcaście, kiedy na gorąco komentowaliśmy decyzję Trybunału. Dziś zastanowimy się nad racjami obu stron, scenariuszami przyszłości oraz ich implikacjami dla polityki i transformacji energetycznej w Polsce. Zapraszam na rozmowę. Panowie, to może na początek, jakbyście mogli w telegraficznym skrócie powiedzieć, co się wydarzyło w piątek, jak zareagowały strony sporu i gdzie teraz jesteśmy.
Unijny Trybunał Sprawiedliwości nakazał Polsce natychmiastowe wyłączenie kopalni węgla brunatnego w Turowie, co też oznaczałoby wymuszenie wyłączenia tamtejszej elektrowni, która w zeszłym roku odpowiadała za mniej więcej 3% dostaw energii elektrycznej do naszego systemu. Rząd ogłosił, że nie będzie stosował się do tej decyzji, no i rozpoczął się gigantyczny kryzys polityczno-społeczny związany z tym, co tak naprawdę dalej będzie się działo z tą kopalnią. Kopalnia nadal działa. Premier Mateusz Morawiecki ruszył z dyplomatyczną ofensywą na Czechy po to, żeby przekonać Pragę do tego, żeby wycofała wniosek o środek tymczasowy i umożliwiła dalsze funkcjonowanie kopalni w Turowie. Nie jest to zakończenie zupełnego sporu, ponieważ ten konflikt na poziomie sądowym przed Trybunałem Sprawiedliwości będzie jeszcze trwał, ale umożliwi dalsze działanie elektrowni, no i dostawy energii elektrycznej. W poniedziałek, czyli wczoraj, na szczycie Brukseli premier Mateusz Morawiecki spotkał się z czeskim odpowiednikiem, premierem Babiszem, i jednocześnie na poziomie grup roboczych rozpoczęły się negocjacje polsko-czeskie, jak ten kryzys rozwiązać. W nocy z poniedziałku na wtorek premier Morawiecki wyszedł do dziennikarzy, powiedział, że jest wstępne porozumienie zawarte ze stroną czeską. Strony dogadały się co do tego, jak miałby wyglądać udział Polaków w pokrywaniu części szkód związanych z działalnością tej kopalni, czyli przede wszystkim chodzi tutaj o gospodarkę hydrologiczną. Niestety kilka godzin później premier czeski Babiš stwierdził, że porozumienia takiego jeszcze nie ma. Ten stan wiedzy, który mamy teraz, wygląda następująco. Strony mają dalej rozmawiać. To porozumienie bardzo, bardzo wstępne zostało faktycznie parafowane. Ono przewiduje, że Polacy pokryją wydatki związane z tą infrastrukturą hydrologiczną do kwoty 45 milionów euro, to jest około 200 milionów złotych. To jest też ten maksymalny poziom żądań, który Czesi przedstawiali w ubiegłych latach, kiedy te rozmowy toczyły się na poziomie ministerialnym i na poziomie grup roboczych. I w ciągu kilku tygodni mamy zobaczyć umowę międzyrządową pomiędzy Polską i Czechami w sprawie Turowa.
Ale ten środek zapobiegawczy TSUE cały czas obowiązuje.
Cały czas obowiązuje, Czesi nie wycofali swojej skargi. Co więcej, powiedzieli, że na razie nie ma podstaw do tego, żeby tą skargę wycofywać.
Dobrze, Dominik, to teraz jakbyśmy mogli wziąć krok wstecz i jak mógłbyś pójść troszkę głębiej i opowiedzieć, o co chodzi w tej skardze i ewentualnie może kto ma rację.
Spór o działalność kopalni w Turowie trwa od dobrych kilku lat, przy czym on przez większą część swojej historii toczył się na poziomie roboczym, samorządowym, także poziomie spółek. I kiedy Polska już od kilku lat sygnalizowała zamiar rozbudowy kopalni, a w zasadzie przedłużenia działalności wydobywczej dla kopalni Turów, ponieważ ta wygasała w 2020 roku, a PGE chciało dalej eksploatować kopalnię, no to Czesi sygnalizowali, że im te plany się nie podobają. Do eskalacji sporu doszło w marcu 2020 roku, kiedy polski rząd zdecydował o wydłużeniu dla kopalni koncesji wydobywczej do 2026 roku. Zdaniem strony czeskiej zrobił to po pierwsze na podstawie przepisów, które były niezgodne z prawem Unii, ponieważ ta koncesja została wydłużona bez przeprowadzenia oceny oddziaływania kopalni na środowisko, a co za tym idzie, uniemożliwiono Czechom zgłoszenie skutecznego sprzeciwu co do planów jej rozbudowy, w związku z czym Czesi zdecydowali o wszczęciu sporu na poziomie już międzyrządowym i najpierw zgłosili się w tej sprawie do Komisji Europejskiej, która w 2020 roku jesienią przyznała im rację, że polskie przepisy, na podstawie których ta koncesja została udzielona, były niezgodne z prawem Unii. Decyzja komisji otworzyła z kolei Czechom drogę do złożenia skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ta skarga wpłynęła do Trybunału w lutym 2021 roku, a poprzedziły ją takie rozmowy ostatniej szansy pomiędzy rządami Polski i Czech. Do tych rozmów doszło kilkukrotnie. W Warszawie gościł m.in. minister spraw zagranicznych Czech. Spotykał się także z ministrem klimatu i z innymi przedstawicielami polskiego rządu, ale te rozmowy nie przyniosły efektu. W związku z czym Czesi wystąpili na drogę sądową, podnosząc m.in. to, że działalność kopalni powoduje u nich potężne szkody środowiskowe w zakresie obniżania poziomu wód gruntowych, co z kolei prowadzi do zapadania się domów po czeskiej stronie granicy, także powoduje uciążliwości dla mieszkańców w postaci hałasu, zanieczyszczenia powietrza. Polska przygotowała oczywiście odpowiedź na skargę czeską, natomiast Trybunał się do niej nie przychylił. Uznał, że twierdzenia polskiej strony zostały nieudowodnione i nie są wyczerpujące. No i tak jak Robert powiedział, przyznał rację stronie czeskiej.
Jeżeli mielibyśmy się gdzieś doszukiwać takiej największej naszej porażki, no bo można jakby rozpatrywać tę sytuację na wielu poziomach, na poziomie międzynarodowym, prawnym, na poziomie działań Polskiej Grupy Górniczej, to tym chyba kluczowym frontem, który zawiódł i doprowadził do takiego orzeczenia, takiej decyzji Trybunału, było kompletne nieprzygotowanie naszych dyplomatów i prawników przed Trybunałem. To znaczy my nie potrafiliśmy jako Polska przekonać Trybunału, że wyłączenie tej elektrowni i kopalni w pierwszej kolejności może wpłynąć na bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dopiero wczoraj na posiedzeniu parlamentarnego zespołu do spraw suwerenności energetycznej, którego przewodniczącym jest barwny polityk Solidarnej Polski Janusz Kowalski, szef naszego operatora PSE, Eryk Kłosowski, przedstawił miażdżącą argumentację dotyczącą tego, że no, wyłączenie Turowa może naprawdę zagrozić naszej stabilności energetycznej, wręcz doprowadzając do wdrożenia tak zwanych stopni zasilania.
Czy ta argumentacja was przekonuje?
Argumenty PSE są bardzo mocne. Turów znajduje się w takim miejscu, który jest kluczowy dla stabilnej pracy naszego systemu energetycznego. Tam się na przykład znajduje przesuwnik fazowy, który odbija tak zwane przepływy kołowe z Niemiec, które bardzo mocno w poprzednich latach destabilizowały nam pracę sieci. Wyłączenie Turowa zakłóciłoby pracę tego przesuwnika na przykład. Tamte straty gospodarcze związane z przerwami dostaw prądu z tej elektrowni PSE szacuje na ponad miliard złotych. Na pewno jest tutaj dużo też takiego potrzeby politycznej, żeby wyrazić to, jak bardzo bolałoby nas wyłączenie Turowa, ale ja sądzę, że te argumenty mają pokrycie w rzeczywistości.
Ja się zastanawiam, bo rozumiem, że istotą sporu nie do końca jest to, czy to zagraża, czy nie zagraża, tylko że jest problem z tymi koncesjami i z tym, czy one zostały wydane zgodnie z prawem Unii Europejskiej, czy nie.
To prawda, znaczy Czesi podnieśli w swojej skardze taki argument, że Polska złamała przepisy unijne, ale prawdopodobnie nie podnieśliby tego argumentu, gdyby wcześniej ich sprzeciw co do działalności kopalni został przez Polskę uwzględniony, a przynajmniej gdyby strony w jakiś sposób dogadały się co do tego, w jaki sposób zrekompensować Czechom szkody związane z działalnością odkrywki. No oczywiście Polska nie była chętna do rozmów, ani tym bardziej na przystanie na jakieś propozycje. Dopiero po nocnych spotkaniach premiera Morawieckiego z premierem Babiszem udało się takie wstępne porozumienie zawrzeć. I to, co ustalili panowie dzisiaj w nocy w Brukseli, pokrywa się z tymi postulatami, które strona czeska podnosiła w zasadzie od lat. To znaczy, że Czesi chcą, żeby zrealizować na przykład w Turowie szereg inwestycji minimalizujących wpływ odkrywki na środowisko.
To przedstawi się mniej więcej taką analizę faktograficzną, to znaczy kto co mówi, jakie są przesłanki, jaki jest kontekst tych różnych decyzji. Chciałem się dowiedzieć, i o tym też trochę mówiliście, ale chciałem pójść głębiej, chciałem się dowiedzieć, jak oceniacie działania strony polskiej. Rozbiłbym to moje pytanie na różne okresy. Pierwszy taki okres to jest ileś lat wstecz, to znaczy te działania strony polskiej przed 2019, czyli przygotowanie do wystąpienia o tę koncesję, bo wy mówiliście o tej koncesji na 26, jest też koncesja na 44, prawda?
Przygotowania Polski do wydłużenia działalności kopalni w Turowie trwały, tak jak powiedziałem, od lat, a wynikały między innymi z tego, że od kilku lat był tam budowany blok energetyczny o mocy 496 MW, oczywiście opalany węglem brunatnym, no i trzeba było zabezpieczyć dostawy węgla brunatnego do tej jednostki. Ta jednostka notabene została oddana w połowie maja, czym PGE się za bardzo publicznie nie chwaliło, no bo to już nie te czasy. Natomiast jasne stało się, że Turów musi działać przez co najmniej kilkanaście, kilkadziesiąt lat, tak żeby ten blok miał zapewnione dostawy węgla. I tutaj odpowiadając na twoje pytanie, trzeba wskazać moim zdaniem na rażące zaniedbanie mimo wszystko ze strony polskiego rządu, ponieważ w pewnym momencie rząd zorientował się, że koncesja dla kopalni Turów wygasa w 2020 roku, no i że pilnie tą koncesję trzeba przedłużyć.
Ale tu ja tego nie rozumiem, bo jednak w tych dokumentach, które na przykład rozsyła PGE, jest informacja o tym, że już 5 lat wstecz trwały rozmowy o ponadstandardowej intensywności. To jest cytat z tych materiałów PGE, więc te rozmowy się toczyły. Więc ja nie do końca rozumiem, jakim cudem rozmowy się toczą, a wy mówicie, że rząd zaniedbał i zapomniał.
Wersja, którą sprzedają nam nasze źródła w rządzie, jest taka, że Czesi też bardzo asertywnie podchodzili do tych negocjacji, znaczy oni bardzo naciskali na to, żeby Polacy partycypowali wysokimi kwotami w te inwestycje hydrologiczne po ich stronie, na co polska strona nie do końca chciała się zgodzić. Tam ostatecznie zawarto tą umowę na budowę tego ekranu, który ma ograniczać przepływ wody z Czech do Polski, ale to było zdecydowanie zbyt mało dla Pragi, więc prawdopodobnie tymczasowe wydanie koncesji do 26 roku miało zabezpieczyć pracę kopalni na te najbliższe lata, ale też służyło temu, żeby obejść te czeskie żądania i mieć legalne prawo do tego, żeby dalej ta kopalnia mogła funkcjonować. No ale zrobiono to z naruszeniem prawa unijnego, co Praga wytknęła nam w Komisji Europejskiej i potem w Trybunale, no i efektem jest tego taka decyzja Trybunału, a nie inna.
I w tym kontekście, bo też bardzo często w przestrzeni publicznej pojawia się argument podnoszony w szczególności przez PGE, że dlaczego to Turów nagle jest problemem, skoro wokół działa mnóstwo innych kopalń węgla brunatnego. Problem polega na tym, że akurat to Turów był w potrzebie przedłużenia koncesji i Czesi, można powiedzieć brutalnie, po prostu wykorzystali moment, żeby wykorzystać tą potrzebę Turowa w zakresie przedłużenia koncesji do tego, żeby coś ugrać dla siebie w zakresie pokrycia szkód spowodowanych prowadzoną w całym regionie polsko-niemiecko-czeskim działalnością górniczą. No Turów stał się w pewnym sensie, mówiąc w bardzo dużym skrócie myślowym, ofiarą polityki.
Zatrzymajmy się tutaj z tą opowieścią historyczną. Teraz chciałem was poprosić jeszcze o skomentowanie historii najnowszej. To znaczy parę miesięcy temu już wiemy, że Czesi składają skargę do Trybunału. Jak w tym momencie zachowuje się PGE? Jak zachowuje się rząd? Co robią, a czego nie robią?
Na początku odbywały się rozmowy na szczeblu już dyplomatycznym. Kiedy Czesi wnieśli skargę, PGE uruchomiło stronę internetową turów2044.pl, gdzie publikowali informacje o korzyściach i znaczeniu działalności kopalni, zainwestowali duże pieniądze w marketing, między innymi w Czechach i w Brukseli, rozwiesili szereg billboardów, na których reklamowali znaczenie Zielonego Ładu, sprawiedliwej transformacji i potrzeby działalności kopalni w Turowie. Jednocześnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało odpowiedź na czeski pozew, o której wcześniej mówiliśmy, już jak wiemy, ona nie zadowoliła Trybunału. Natomiast wiele wskazuje na to, że ta decyzja o natychmiastowym wstrzymaniu działalności kopalni była dla PGE i dla rządu szokująca. Wiemy z różnych źródeł, że także strona czeska była zaskoczona tym, że udało się po pierwsze uzyskać takie rozstrzygnięcie, a po drugie, że ta decyzja zapadła tak szybko. Ja sam pamiętam, jeszcze kilka tygodni temu rozmawiałem ze specjalistami od Trybunału Sprawiedliwości Unii i oni przekonywali, że taka decyzja pierwsze byłaby szokująca, ponieważ ona jest na swój sposób precedensowa, po drugie, że zwykle rozpatrzenie tego typu spraw zajmuje nawet kilka miesięcy, a ta decyzja zapadła tak naprawdę w parę tygodni.
Podsumowując i trochę wracając do tego, co ty powiedziałeś, Dominik, rozumiem, że pojawia się pozew, MSZ przygotowuje odpowiedź prawdopodobnie niezadowalającą, która nie przekonała Trybunału, a możliwe, że wręcz spowodowała, że Trybunał postanowił zastosować środek zapobiegawczy. Równolegle z tego, co rozumiem, PGE inwestuje w kampanię PR-ową, billboardy i ogólnie różne inne działania po to, żeby zacząć przekonywać do swoich racji. Niemniej obie te strony, w sensie i Czesi, i Polacy, ale też MSZ i PGE, nie wyobrażają sobie, że może dojść do takiego rozstrzygnięcia tak szybko, więc tutaj trochę dochodzimy do takiej sytuacji, gdzie ten konflikt narasta, bo nikt się nie spodziewa, że on może wybuchnąć stronom w rękach, a jednak do tego dochodzi.
Dokładnie. Wiele wskazuje na to, że, i to też potwierdzają nasi rozmówcy, że strona polska uważała, że jej argumenty są tak silne i zrozumiane przez wszystkich, zarówno przez Czechów, jak i przez Luksemburg i przez sędziów, że w zasadzie nie trzeba ich już jakoś silniej udowadniać, co zresztą wykazał w swoim uzasadnieniu Trybunał.
Ta decyzja Trybunału jest bezprecedensowa. Te konflikty między państwami rozwiązywane przez Trybunał Sprawiedliwości są niezmiernie rzadkie. Że ten polsko-czeski case to jest dopiero 9. taki przypadek od 79 roku.
I też zazwyczaj w takich sprawach Trybunał Sprawiedliwości stawał po stronie państwa, który bronił na przykład swoich strategicznych interesów, a bezpieczeństwo energetyczne jest takim interesem. Tutaj widzimy przesunięcie w tej decyzji o środku zapobiegawczym właśnie z stawiania bezpieczeństwa energetycznego jako priorytetu na środowisko i klimat. Trybunał uzasadnił to w tej decyzji, że te straty finansowe związane z wyłączeniem Turowa da się pokryć pieniędzmi, jakimiś zapomogami, rekompensatami, natomiast te straty, które poniesie ludność Czech w związku z tym, że na przykład nie będzie miała dostępu do wody pitnej, są nie do pokrycia. I tutaj przyznał rację, więc ta decyzja jest na wielu poziomach bezprecedensowa, no ale też jakby pokazała braki w naszej argumentacji, no i to kompletne nieprzygotowanie na taki scenariusz.
Kto wpadł na pomysł, żeby pójść w kampanię PR-ową i żeby przekonywać do tego, no rozumiem, że mieszkańców Czech i Brukseli. To znaczy, co to jest za pomysł, żeby w sytuacji toczącego się sporu wyskoczyć z billboardami? Ja mogę postawić dosyć krótką i prostą tezę. Moja teza byłaby taka, że tak to mniej więcej wygląda, kiedy politycy zaczynają rządzić spółkami energetycznymi czy jakimkolwiek innym biznesem państwowym, bo trochę wykorzystują rozwiązania, które może są, a może nie są dobre i skuteczne, na przykład przy okazji, nie wiem, reformy sądów i billboardów z sędziami, którzy tam kradną, już nie pamiętam co, styki USB, czy batoniki, czy kiełbasę. Natomiast no ogólnie komu i w czym to miało pomóc? Może tak bym to sformułował.
Ale to się wpisuje w pewien ciąg przyczynowo-skutkowy, o którym rozmawiamy. Tuż przed wydaniem decyzji przez Trybunał Ministerstwo Klimatu wydłużyło kopalni Turów koncesję do 2044 roku. No to z punktu widzenia czysto takiego już politycznego, to była w pewnym sensie bezczelność polskiego rządu, że Czesi kwestionują, a nie to jeszcze dołóżmy im kolejny argument. I to wpisuje się w tą kampanię. To znaczy tam nikt moim zdaniem nie zdawał sobie sprawy z tego, co może postanowić Trybunał.
A z drugiej strony rozumiem, że jest ta dynamika czeska, która też prawdopodobnie została niedoceniona ze względu na to, że my poza wszystkim innym nie mamy od ponad roku ambasadora w Czechach. To znaczy zbliżające się wybory, rosnące znaczenie tematów ekologiczno-zielono-transformacyjnych w tej debacie politycznej czeskiej i jednak narastającą taką asertywność czeskiej dyplomacji i ogólnie rządu w obliczu zbliżających się wyborów. To znaczy tutaj też wydaje mi się, że my kompletnie nie zrozumieliśmy i nie czuliśmy tego, co się dzieje po drugiej stronie granicy. Prawdopodobnie wydawało nam się, nam, rządowi, nam, PGE, że Czesi złożyli jakąś skargę i trochę są tacy trudni, trochę nam przeszkadzają, no ale przecież nie będą jakoś intensywnie eskalowali tego konfliktu.
To też jest bardzo ciekawa ta różnica polityczna pomiędzy Polską i Czechami na tle podejścia do transformacji, bo ten spór wpisuje się w to, co się dzieje obecnie. Na przykład Czesi wyznaczyli sobie datę odejścia już od węgla na 2038 rok, no ale teraz media informują o tym, że wręcz oni mogą przyspieszyć ten kolexit jeszcze bardziej. Po drugiej stronie granicy są Niemcy, którzy również w 1938 roku zamierzają odejść od tego węgla, a są największym producentem prądu z węgla brunatnego. My do tej pory nie zadeklarowaliśmy celu neutralności klimatycznej, nie wyznaczyliśmy daty kolexitu, a co więcej, region Turowa, region Zgorzelecki nie dostanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. A jest to związane z tym, że odpaliliśmy w Turowie nowy blok energetyczny na węgiel i chcemy z niego korzystać. Polska Grupa Energetyczna ma podpisane kontrakty mocowe na dofinansowanie, na dopłaty do swoich elektrowni i zadeklarowanie teraz daty wyłączenia tej elektrowni umożliwiłoby dostęp do tego środku, no ale jednocześnie wymusiłoby na rządzie pokazanie, że nowiuteńki blok, który od kilkunastu dni produkuje energię, za chwilę trzeba będzie w perspektywie kilku lat wyłączać. Więc mamy tutaj taką potężną różnicę polityczną w podejściu do tego problemu i procesu transformacji, na którą nałożył się super teraz medialny i gorący temat Turowa. I my próbując rozwikłać to, jak rozwiązać ten problem, nie uciekniemy od odpowiedzenia sobie na pytanie, jak ta nasza transformacja ma wyglądać, kiedy zamierzamy odejść od węgla, bo nawet jeżeli wywalczymy sobie możliwość dalszego korzystania i dalszej eksploatacji kopalni w Turowie, pamiętajmy, że przy tych cenach uprawnień do emisji Turów będzie funkcjonował może jeszcze przez kilka, maksymalnie kilkanaście lat i zostanie zamknięty. Po prostu nie będzie się go opłacało eksploatować, więc pyrrusowe zwycięstwo, nawet jeżeli się powiedzie Warszawie w tym konflikcie z Czechami, a Praga wycofa się ze swojego pozwu i odtrąbimy wielki sukces, będzie właśnie wyglądało w ten sposób, że i tak węgiel w Turowie skończy się.
Ale za to będziemy mieli koncesję do 1944 roku. Natomiast panowie, bo trochę się wysłośliwiałem i trochę wy też nad strategią i podejściem PGE, ale z drugiej strony mam takie poczucie, że PGE, abstrahując od właśnie takiej strony strategiczno-komunikacyjno-PR-owej, popełnił moim zdaniem spore błędy w zarządzaniu kryzysowym. Natomiast z drugiej strony, no rozumiem, że to jest firma, która miała zapoczątkowaną inwestycję, miała blok węglowy, który musiała odpalić, ma jakieś zobowiązania wobec sieci i systemu i tutaj miała dosyć małe pole manewru już na tym etapie. I prawdopodobnie z tego, co mówi Dominik i z tego, co czytamy, no to jakieś tam rozmowy robocze na tym niższym poziomie się toczyły. Wydaje mi się, że ta sprawa jednak bardziej obciąża polityków i rząd. I teraz zastanawiam się, i to jest moje pytanie do was, kogo ona obciąża? To znaczy, na ile to są błędy Ministerstwa Klimatu, które jest tym organem koncesyjnym, który wydaje tę koncesję i też zajmuje się ogólnie transformacją energetyczną i klimatem, na ile to jest Ministerstwo Aktywów Państwowych, które nadzoruje PGE i jest blisko powiązane też z władzami PGE, czy wreszcie to jest MSZ, który powinien był ogarniać to, co się dzieje, wiedzieć, co się dzieje w CUE, prowadzić tą grę dyplomatyczną, a może to jest kancelaria premiera, minister do spraw europejskich, no i idziemy wyżej aż do Mateusza Morawieckiego i do osoby, która de facto chyba stara się prowadzić polską politykę zagraniczną, bo to jest pytanie trochę z innego podcastu i z innego porządku, ale czy my w ogóle mamy politykę zagraniczną i kto ją prowadzi? Ja bym zgadywał, że jeżeli ktoś, no to najbardziej chyba Mateusz Morawiecki i kancelaria premiera. Czyli kto jest temu winien?
Ja nie mam wątpliwości, że o ile ten spór na początku toczył się na szczeblu roboczym, ludzi, którzy faktycznie podpisują się pod dokumentami, o tyle Polska przegapiła moment, w którym on wszedł na szczebel dyplomatyczny. I tutaj trzeba było przypomnieć sobie o tej zapomnianej dziedzinie naszego życia publicznego, że jednak dyplomacja ma znaczenie. I oczywiście pod decyzją formalnie podpisał się minister klimatu i środowiska, konkretnie główny geolog kraju Piotr Dziadzio. Natomiast nie mam wątpliwości, że ostateczne decyzje zapadały znacznie wyżej, na pewno w Alejach Ujazdowskich i wszystko odbywało się co najmniej za przyzwoleniem premiera Morawieckiego.
Ja bym też chyba wskazał głównego winnego na resort klimatu i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, bo zabrakło takiego dyplomatycznego wyczucia i też takiego merytorycznego podejścia do tej sprawy, bo to była sprawa, którą niekoniecznie musieliśmy przegrać. Teraz jesteśmy w sytuacji, w której żadne wyjście nie jest dobre. Nie jesteśmy w stanie wykonać decyzji Trybunału, więc narażamy się na sankcje finansowe z jego strony, o ile oczywiście Czesi się zdecydują na taki krok, bo to Czesi będą podejmować decyzje w tej sprawie, a nie Komisja Europejska, bo ona nie jest stroną tego postępowania. Z drugiej strony alternatywą jest wyłączenie tej kopalni, która jest absolutnie nie do zrealizowania na poziomie politycznym i też społecznym. No, ten rząd na taki krok na pewno się nie zdecyduje, więc jedynym kompromisem i jedynym wyjściem z tej całej sytuacji jest znalezienie porozumienia z Pragą i widać, że rząd stara się to zrobić, no ale pytanie za 100 punktów jest takie, kiedy Praga powie tak, no i jaki będzie ten ostateczny rachunek? No bo może się okazać, że te 45 milionów euro, które mamy dopłacić do tej infrastruktury hydrologicznej, to będzie tylko początek tych kosztów, które poniesiemy jeszcze w związku z dalszym funkcjonowaniem Turowa. Nie zmienia to jednak faktu, że te koszty i tak będą mniejsze niż ewentualne koszty niewykonania decyzji tymczasowej Trybunału lub wyłączenia Turowa.
Moim zdaniem stawką sporu o Turów nie jest to, czy ta kopalnia będzie działać, czy nie będzie działać, bo wszyscy wiemy, że prędzej czy później i raczej to jest prędzej, mówimy o perspektywie powiedzmy 10 lat, tak zaokrąglając, ona będzie musiała przestać działać, bo się po prostu nie będzie opłacała. Pytanie, czy proces jej wyłączenia, i to jest stawka tego sporu, będzie się odbywał na miękko, z poszanowaniem zasad sprawiedliwej transformacji, bez jakiejś rewolucji w regionie i powstania dolnośląskiego, czy będzie się odbywał z dnia na dzień. I tutaj była przestrzeń nie dla energetyków, bo oni swoje racje mają i z całą pewnością Polska była w stanie swoje racje obronić, to znaczy a, znaczenie energetyczne, b, społeczne i gospodarcze w regionie, miejsca pracy, ilość firm współpracujących z zakładem. To wystarczyło po prostu sensownie napisać na papierze i przesłać to do Trybunału. I to się nie wydarzyło. Ale Ministerstwo Klimatu, wydłużając koncesję dla Turowa, niewątpliwie miało swoje racje, no bo teraz ciężko byłoby z dnia na dzień po prostu nagle wyłączyć kopalnię, a co za tym idzie także elektrownie. Stawką, która była po stronie dyplomacji i tutaj moim zdaniem ośrodek kancelarii premiera zawiódł także Ministerstwo Spraw Zagranicznych, to znaczy należało porozumieć się z Czechami na szczeblu politycznym, tak żeby, okej, okay, słuchajcie, mamy problem taki, że musimy tą kopalnię dalej eksploatować, ale zróbmy to tak, żebyście wy byli względnie zadowoleni. My się zobowiążemy na przykład, że będziemy ograniczać jej szkody środowiskowe, a generalnie to i tak idziemy w kierunku zamknięcia tej kopalni w ciągu 10 lat. Zabrakło strategicznego myślenia i aktywności na szczeblu dyplomatycznym.
To teraz może szukając pozytywnych aktorów w tym całym sporze, to rozumiem, że tutaj wjeżdża parę osób, które ratowały sytuację i to są ludzie jednak kojarzeni z Mateuszem Morawieckim. To znaczy z jednej strony zakładam, że w Brukseli to jest Konrad Szymański, który umożliwia i pilotuje rozmowę z premierem Babiszem. Z drugiej strony jeszcze wcześniej, chyba w sobotę, a na pewno w weekend do Pragi czeskiej leci Wanda Buk, wiceprezes PGE i Artur Soboń, czyli wiceminister aktywów, który odpowiada za energetykę w Ministerstwie Aktywów. Więc jeżeli obciążamy ten ośrodek premierowski za ten bałagan, to też wypadałoby jednak zwrócić uwagę, że te osoby, które wygrzebują teraz Polskę z tego dołu, w którym się znalazła, to są ludzie związani z premierem Morawieckim.
Premier wziął na siebie to ratowanie i jest twarzą. Teraz no, widzieliśmy kilka godzin temu, że te niesnaski na poziomie komunikacyjnym z premierem Babiszem uniemożliwiły mu to odtrąbienie pierwszego zwycięstwa w tym sporze, ale faktycznie jego ludzie ratują ten kryzys. Artur Soboń skończył negocjacje z górnikami, podpisał umowę społeczną. Pojawiły się wcześniej spekulacje o tym, że będzie zmieniał pracę, będzie przenoszony do jakiegoś innego resortu. No teraz został rzucony na bardzo gorący front. Do pomocy dostał wiceprezes KPG Wandę Buk, byłą wiceministrem cyfryzacji, więc widać, że ten duet może jeszcze w polskiej energetyce sporo namieszać. Musimy poczekać tak naprawdę na finał tej całej historii, który zobaczymy prawdopodobnie za kilka tygodni. No i tą ostateczną umowę międzyrządową. Wtedy będziemy potrafili ocenić, czy te starania premiera, gaśnicze, można tak powiedzieć, żeby jak najszybciej uporać się z tym pożarem, przyniosły planowany efekt.
To zapytam wprost, czy twoim zdaniem Wanda Buk zrobiła tutaj krok w stronę ministrowania klimatowi w Polsce?
Na pewno jej to nie zaszkodziło.
To teraz, panowie, chciałbym przejść już do ostatniej części naszej rozmowy. Chciałem was zapytać trochę o przyszłość, a trochę o implikacje tego, co się wydarzyło. Po pierwsze chciałem się zapytać waszym zdaniem, naprawdę krótko i w punkt, jakbyście mogli powiedzieć, gdzie będziemy z tym całym sporem w przeciągu, nie wiem, no miesiąca, trzech, czy to już będzie tak, że te uzgodnienia będą podpisane i odkrywka będzie działała i elektrownia będzie dalej działała?
Ja jestem przekonany, że elektrownia będzie działała na pewno za miesiąc, myślę, że też i za dwa, i za trzy. Trwać będą negocjacje Polski i Czech w sprawie ostatecznej umowy międzynarodowej.
Tylko jakbyś mógł mi to bo ja tego nie rozumiem. Jeżeli jest ten środek zapobiegawczy, no to my teoretycznie musimy w najbliższym możliwym terminie, zgodnie z poszanowaniem wszystkich procedur, wyłączyć tą elektrownię. Z drugiej strony, dopóki nie podpiszemy umowy z Czechami na przekazanie środków i na te inwestycje, to oni nie wycofają tego wniosku. Więc tu jest jakaś taka dziwna szarość między tymi dwiema okolicznościami.
I tu jest kluczowa rola instytucji unijnych, które już od strony prawnej nie za dużo mają w chwili obecnej do zrobienia, ale z tego, co my słyszymy, to one nie zamierzają ingerować w ten spór. To znaczy zamierzają dać takie ciche przyzwolenie Polsce i Czechom. Okej, dogadajcie się, żebyśmy tego sporu nie eskalowali, bo Unia Europejska też ma tutaj swoje zagrożenia. Oczywiście oprócz tej całej otoczki związanej z Zielonym Ładem, tam istnieje duża obawa tego, że to naprawdę zniszczy ten dorobek sprawiedliwej transformacji, że spadnie poparcie dla polityki klimatycznej i celów klimatycznych Unii. Ja się spodziewam, że być może nawet Komisja Europejska w jakimś szczeblu dyplomatycznym zaangażuje się w mediację między Polską a Czechami. No i te rozmowy będą trwały no, co najmniej przez najbliższe kilkanaście dni, kilka tygodni.
Czyli co, ta decyzja o wyłączeniu Turowa chwilowo po prostu, póki strony się dogadają, gdzieś spadnie między krzesła i tam sobie będzie leżała i czekała?
Po polskiej stronie jest ten plus, że nie ma procedury prawnej, która umożliwiałaby wdrożenie tego środka tymczasowego.
Czyli moim zdaniem po prostu trzeba to do Trybunału Konstytucyjnego przenieść i tam niech to sobie poleży.
Raczej chodzi o to, że Polska Grupa Energetyczna nie jest stroną tego postępowania, co oznacza, że rząd musiałby nakazać spółce, która jest notowana na giełdzie, która ma zobowiązania nie tylko wobec akcjonariuszy, ale też systemu energetycznego, musi na przykład raportować zdarzenia energetyczne, gdy jakiś blok idzie do remontu albo wypada, bo jest awaria. Ten rząd musiałby nakazać tej spółce wyłączyć tą kopalnię. Nie ma trochę takiej procedury, żeby to zrobić. Trzeba byłoby cofnąć koncesję. To też nie jest rzecz, którą można zrobić z dnia na dzień. Oczywiście różne rzeczy prawne można sobie w Polsce wyobrazić, ale raczej rząd nie będzie teraz szukał jakichś ścieżek legislacyjnych czy regulacyjnych, które pozwoliłyby na szybkie tego wdrożenie. No i to jest taki też mały, ale parawan prawny, który broni nas przed natychmiastowym zastosowaniem tej decyzji.
Ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na jedną kwestię dotyczącą negocjacji polsko-czeskich, a co trochę wynika z tego rozdźwięku w przekazie premiera Morawieckiego i premiera Babisza. Jesteśmy w bardzo początkowym etapie rozmów i wszystko wskazuje na to, że najtrudniejsze do wypracowania ustalenia są jeszcze przed nami. Na przykład z tweeta premiera Babisza wynika, że Polska miałaby zrekompensować szkody gminom czeskim, to znaczy po prostu wypłacać tym gminom pieniądze. I już tutaj wyobrażam sobie potężny spór dotyczący wysokości tych odszkodowań, bo ta kwota na pewno przekroczy 45 milionów euro. Te negocjacje będą trudne. Jesteśmy w pewnym momencie takim, że ten spór został trochę przygaszony, ale jeszcze do jego zakończenia bardzo, bardzo daleko.
Moja prośba, żebyśmy spojrzeli w przód, w przyszłość i zastanowili się nad implikacjami tego sporu. Może zaczęlibyśmy od rzeczy najprostszej, czyli od polityki. Czy waszym zdaniem ten cały bałagan jakkolwiek się przekłada na pozycję PiSu, na sytuację polityczną, nie wiem, na sondaże? Czy to jest tak, że to jest coś, co w ogóle się przebiło, czy to jest bardziej taka medialno-ekspercko-energetyczno-prawnicza historia?
Gdybyś mi zadał to pytanie w weekend, to bym odpowiedział, że no, ten spór polsko-czeski będzie najbardziej sprzyjał eurosceptycznym siłom w Polsce. Ale tempo i determinacja działań ze strony rządu pokazują, że no, jest duża gotowość, żeby spróbować go szybko ugasić i jednocześnie odciąć tlen dla eurosceptyków, którzy w sobotę i w niedzielę wyciągnęli sztandary, że ta zła Unia zabiera nam prąd, pracę i bezpieczeństwo energetyczne. Więc wydaje mi się, że jeżeli rząd rzeczywiście będzie chciał się dogadać z Czechami, to eurosceptycy i nastroje społeczne nie zmienią się jakoś szczególnie. Z drugiej strony, mimo wszystko, no to pokazuje jakieś duże braki naszej administracji, naszego rządu, przygotowania do tego, jak ta polityka zagraniczna ma wyglądać, czy w ogóle jest, tak jak słusznie wcześniej nas pytałeś o to, ale jest światełko w tym tunelu i wydaje mi się, że mądre rozmowy z Czechami pozbawione takiego ciśnienia i napięcia politycznego mogą dać zadowalający rezultat.
Wszystko pięknie, ale w tym momencie wchodzi cały na biało Janusz Kowalski.
Nawet w najbardziej optymistycznym dla Polski scenariuszu trzeba wyjść z założenia, że dostaliśmy żółtą kartkę. I oczywiście eurosceptycy mogą mówić różne rzeczy. Mieszkańcy regionu turoszowskiego, którzy de facto są w tej sprawie poszkodowani, bo oni nie wiedzą na przykład, czy jutro pójdą do pracy. Ale ta transformacja i tak się dokona. Ten czas i tak upłynie. I teraz naiwnością byłoby myśleć, że sprawa Turowa się nie powtórzy. Bo ten problem, jak nie w Turowie, to w Opolu, jak nie w Opolu, to w Bełchatowie, on wróci. I teraz musimy kupić sobie trochę czasu na to, żeby na miękko zaprogramować tą transformację, w końcu zrobić to rzetelnie, z poszanowaniem całej potrzeby Polski, Czech, społeczeństwa, Unii Europejskiej.
Pamiętajmy, że ten tur wydarzył się chwilę po tym, gdy doszło do wypadnięcia z sieci całej elektrowni Bełchatów, gdy zapłonął taśmociąg do bloku numer 14 w tej samej elektrowni, gdy rząd wreszcie wpisał do wykazu prac projekt powołania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, która de facto ma być taką umieralnią dla elektrowni na węgiel. Więc te wszystkie wydarzenia, teraz się skupiamy na Turowie, ale jak tak trochę uniesiemy się na wyższy poziom, one pokazują już widoczny kres tej wielkoskalowej energetyki opartej na węglu i te rakietowe tempo naszej transformacji, która zaczyna naprawdę z miesiąca na miesiąc, przyspiesza coraz bardziej, czy to w postaci coraz wyższych cen uprawnień do emisji, czy na przykład decyzji Trybunału w Luksemburgu, który nagle opowiada się za środowiskiem i klimatem, a nie za bezpieczeństwem energetycznym. Te wszystkie wątki, one składają się na ten obrazek nieuniknioności tego procesu. I walka z nim w postaci braku deklaracji neutralności klimatycznej, braku daty Koleksitu, jest walką z wiatrakami, których to wiatraków teraz po prostu potrzebujemy bardzo, bardzo.
Wydaje mi się, że to nie jest pierwsze i prawdopodobnie też nie jest ostatni raz, kiedy polityka rządu kłóci się z rzeczywistością. To znaczy zachodzą pewne procesy, czy to na poziomie, nie wiem, społecznym, czy na poziomie europejskim, a trochę rząd albo z jednej strony przymyka na nie oczy, albo udaje, że ich nie ma, albo próbuje zamieść pod dywan. No, zwróćmy uwagę, że w Polskim Ładzie, który rozumiem, że jest programem społecznym, a nie energetycznym, ale praktycznie tej energetyki nie ma, nie ma tej transformacji, a tak naprawdę ona tam powinna być, bo mówimy i tu o środkach europejskich, i też o dużym procesie społecznym właśnie, a nie tylko energetyczno-klimatycznym. Więc to pokazuje moim zdaniem pewne deficyty naszej polityki i polityki naszego rządu, który stara się unikać trudnych tematów, które są trudne z jednej strony ze względu na przekonanie wyborców, z drugiej strony na postawy koalicjantów, z trzeciej strony na podejście potencjalnych przeciwników czy konkurentów politycznych, ale doprowadza nas do sytuacji, w której problemy się piętrzą. Mówimy o czarnym tygodniu węgla brunatnego w Polsce i nie tylko brunatnego, ogólnie węgla w Polsce, a jakby rządzący udają, że wszystko jest okej, że tutaj wielki sukces, premier Morawiecki pojechał do Brukseli i ograł Czechów znowu, no jakby mówiąc delikatne, oderwanie od rzeczywistości. I to mnie prowadzi do mojego ostatniego pytania. Czy jesteście w stanie sobie wyobrazić, że ten ostatni tydzień, nie mówię już tylko o tym Turowie, ale ten ostatni tydzień i ten blackout, i ten pożar, i ta decyzja TSUE, to są wydarzenia, które spowodują, że ta transformacja przyspieszy? Czy to jest tak, że na przykład następny minister klimatu, bo zakładamy, że minister Kurtyka prawdopodobnie w końcu, już przepowiadaliśmy to parę razy, ale w końcu jednak odejdzie i pojawi się tam nowa osoba. Czy to jest tak, że coś się tutaj wydarzy, to pójdzie do przodu? Czy takie osoby właśnie jak Artur Soboń, Wanda Buk teraz będą nadawały tempo tym pracom i rzeczywiście pójdziemy do przodu? Czy nadal będziemy udawać, że tego problemu nie ma i liczyć na to, że następnym razem może ten blackout się nie zdarzy, może ten zwał się nie zapali, albo może to TSUE jednak da się przekonać, że bardzo ciężko będzie nam odciąć jedną czy drugą elektrownię.
Jakkolwiek ja jestem sceptyczny, bo to nie jest tylko domena PiSu, ale także poprzednich rządów. My jesteśmy mistrzami w gaszeniu pożarów, w energetyce widać to w szczególności, a mamy duże problemy i te błędy się mszczą niestety z planowaniem strategicznym na wiele lat do przodu, a przynajmniej trochę w dalszym horyzoncie niż do następnych wyborów. Ale ten moment, sprawdzam, przyjdzie tak naprawdę już bardzo, bardzo niedługo. 2 czerwca bodajże zakończą się konsultacje ustawy, która ma poluzować zasady budowy wiatraków na lądzie. To jest tak zwana zasada 10H, notabene wprowadzona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. I spodziewałbym się, że rząd, który wyciąga wnioski z tej sprawy Turowa, mówi, okej, musimy natychmiast przystąpić do budowy tam innych źródeł wytwórczych, tak żeby zmniejszyć potencjalne skutki, jeżeli sprawa Turowa się powtórzy. Spodziewam się, że rząd błyskawicznie przyjmie przepisy, które ułatwią budowę wiatraków na lądzie, szybko przepchnie je przez Sejm, tak żeby się zabezpieczyć na przyszłość. Także ten moment, kiedy trzeba będzie odkryć karty, moim zdaniem przyjdzie bardzo szybko.
Te wszystkie ostatnie wydarzenia z kilkunastu dni pokazują rozdwojenie jaźni polityki energetycznej rządu. Z jednej strony na poziomie politycznym jesteśmy twardzi, silni, nie oddamy ani jednej bryłki węgla, będziemy do końca go palić i Czesi nam nie będą mówić, czy możemy dalej wykorzystywać elektrowni w Turowie, czy nie. Z kolei ta druga strona jest technokratyczna i doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że transformacja przyspiesza, że będzie coraz więcej tych wyzwań i to widać na przykład na poziomie dyplomacji naszej, zaangażowania w to, jak mają wyglądać przyszłe europejskie regulacje dotyczące klimatu. Jesteśmy w to bardzo zaangażowani, bierzemy udział i organizujemy masę debat, staramy się kształtować to, ale wszystkie tego typu kryzysy, tak jak w Turowie, polegające właśnie na tym, że stajemy w kontrze do Unii, deklarujemy, że nie będziemy wykonywać decyzji unijnych instytucji, podmywają i podważają cały ten wysiłek, który nasz rząd robi po to, żeby tą transformację przejść w miarę suchą stopą.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę i coś czuję, że do tego tematu też będziemy jeszcze wracać, bo coś mi mówi, że ten serial dopiero się rozkręca, a nie kończy. Dziękuję jeszcze raz.
Dzięki.
Dzięki.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.